Filip.
Hubert.
236. Tyle odcinków podcastu było, a właściwie będzie, jak skończy się ten odcinek. A ponad pół podcastu temu, i nie tego podcastu, tylko historii całości podcastu, w Polsce pojawił się pewien serial.
Tak, my nagrywamy nasze wypociny głosowe od 2014 roku, a w 2018 na streamingową scenę nad Wisłą wjechały, to jest zresztą trochę spoiler, bo to jest pytanie późniejsze, ale trzy głośne polskie seriale. Jeden z nich nazwany został Royst i wszyscy weszli na Wikipedię i mówili, ale co to znaczy? O co chodzi? I między innymi, żeby dowiedzieć się, o co chodzi, mamy wielką przyjemność gościć dzisiaj w podcaście Hammerzeit twórcę serialu Royst i nie tylko, Jan Holoubek. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Więc od razu możemy przejść do szybkiej serii pytań, bo pytań nie będziemy oszukiwać, napisaliśmy do ciebie bardzo dużo, prawdopodobnie z wszystkimi się nie wyrobimy, ale jednak mamy spory zapas, co oczywiście nie powinno powstrzymywać cię przed udzielaniem jak najbardziej kwiecistych odpowiedzi.
Dygresje mile widziane, zdecydowanie.
Dygresje też mile widziane, więc pierwsze pytanie od razu. Jak się czujesz z tym, że minęło już 6 lat, odkąd powstał serial Royst? Jak ten czas minął dla ciebie?
O, ten czas wydaje mi się niezwykle rozwlekły, w tym sensie, że przez te 6 lat w moim życiu wydarzyło się tyle, co przez poprzednie pewnie z 18 się nie wydarzyło. Więc.
Czyli to taki czas rozwlekły, ale dynamicznie rozwlekły.
To jest czas bardzo dynamicznie rozwlekły.
No dobrze, ale czy Royst jest twoją taką osobistą furtką do tego świata rzeczy, które dzieją się, jak to w słynnym filmie, wszystkie, wszędzie i naraz? Czy to jest, wiesz, twoje pierwsze oryginalne, fabularne dziecko, które kochasz miłością prawdziwą?
No pewnie. Pierwszy Royst, tak. On rzeczywiście umożliwił mi jakby wszystko, co potem zrobiłem i robię do dzisiaj.
A czy w twojej świadomości, bo w naszej świadomości Filip już o tym napomknął i chyba takiej świadomości ogółu, ten 2018 rok to właśnie był taki czas, gdzie te wtedy jeszcze rozkwitające w sumie platformy streamingowe polskie taki stoczyły...
Nieformalny.
Tak, nieformalny, bardzo nieformalny, ale jednak pojedynek na swoje własne twory i w tym pojedynku ty byłeś reprezentantem platformy Showmax. Jeśli dobrze pamiętam naszą ocenę, to wyszedłeś z tego pojedynku zwycięsko, ze wskazaniem.
Zwycięsko ze wskazaniem, tak, bo oceniliśmy Roysta na poziomie remisowym, tudzież ex aequo ze wskazaniem właśnie na Royst, jeżeli chodzi o seriale Ślepnąc od świateł i Royst, a trzecim zawodnikiem był 1983 na Netflixie. I czy masz, oprócz tego, że oczywiście musisz być stronniczy, ale czy Ślepnąc od świateł i 1983 to są seriale, które też wspominasz jakoś?
Tak, bo to rzeczywiście chyba były takie pierwsze większe produkcje streamingowe w Polsce, więc siłą rzeczy pewnie wszyscy nawzajem się obserwowaliśmy efekty naszej pracy.
W trakcie, rozumiem, prac nie było takiego poczucia o jakiejś, nie wiem, rywalizacji czy...
O jest, musimy szybciej skończyć ten odcinek, bo wypuścimy nasz serial pierwsi, dzięki temu wygramy ten wyścig.
Nie, w ogóle wydaje mi się, że ten nasz Royst był najmniejszą produkcją, jeśli chodzi o budżet z tych trzech. Patrzyłem na to z zainteresowaniem, z ciekawością, ale też szczerze powiedziawszy nie miałem zielonego pojęcia w ogóle, co powstanie z tamtej strony. A czy tamte strony wiedziały o naszym Royście, to nie wiem, szczerze powiedziawszy.
Ale tak czy siak moment był dobry, bo z tego, co się orientuję, to dość długi czas, tak powiem, nosiłeś się z zamiarem stworzenia tego serialu.
No nawet nie to, że się nosiłem z zamiarem, tylko próbowałem doprowadzić do tego, żeby on powstał. Bardzo, bardzo długo, bo jakby liczyć od pierwszego momentu, jak miałem napisany scenariusz, wtedy jeszcze do filmu, nie do serialu, no to 10 lat.
To jest to rzeczywiście kawał czasu.
I to jest jednocześnie nadzieja dla tych twórców, co trzymają w szufladach swoje rzeczy, bo może, Jezu, może Netflix albo inna platforma już za dekadę zauważy mój talent.
No, ja go nie trzymałem w szufladzie, więc to jest nadzieja, ale żeby ona się spełniła, trzeba jeden warunek spełnić, znaczy trzeba cały czas gdzieś jednak próbować chodzić, pukać w różne drzwi i szukać szczęścia.
A pamiętasz, jaki był ten twój taki pierwszy pomysł związany właśnie z Roystem? Pierwsza koncepcja, jaka ci się zrobiła? Czy to było morderstwo w małym miasteczku? Czy to był Seweryn jako dziennikarz?
Nie.
Pamiętasz, czy była taka pierwsza myśl, od której wszystko się
zaczęło? Ja wiem, No tak, bo pierwszy taki rys, szkic scenariusza dotyczył sprawy samobójstwa dwojga nastolatków i pierwszy scenariusz jeszcze wtedy filmu, a nie serialu, tyczył się tych nastolatków, którzy są tam w serialu i dziennikarza, który to bada. W ogóle nie było prawie w ogóle postaci drugiego dziennikarza, tego młodszego. Znaczy było, ale to tylko był jakiś epizodyczny występ. No i to się wszystko skupiało wokół tej jednej sprawy, samobójstwa nastolatków. Tej pierwszej wersji, kiedy to był jeszcze film, tak jak mówię, więc było to o wiele krótsze. Nie było wątku morderstwa sekretarza partii i prostytutki i tak dalej, i tak dalej. To wszystko potem dochodziło z czasem.
Jeżeli mówimy już o fabule, czy w momencie, kiedy Royce z filmu przemienił się w serial, świadomie lub nieświadomie zostawiałeś furtkę do dalszych części, a może miałeś w głowie już, jaka jest taka słynna moda, robimy wszystko w trylogiach, więc na pewno będą 3 sezony, tylko znowu będę musiał poczekać kilka lat.
Nie, na trylogię nie było pomysłu. Było tak, że ten film, o którym mówię, jak się zamienił w serial, to potem jeszcze na chwilę znowu zamienił się w film, bo nie mogłem znaleźć żadnego chętnego emitenta na serial, więc napisałem film z tej drugiej historii, czyli z historii młodego dziennikarza i morderstwa właśnie prostytutki i aparatczyka partyjnego. I to też nie jakoś nie mogłem się z tym nigdzie przebić, więc jeszcze raz napisałem serial i wtedy się dołączył do mnie Kasper Bajon i żeśmy to jeszcze rozwinęli bardziej. No i wtedy się znalazł Showmax i teraz Showmax poprosił nas, kiedy już powiedział, że robimy pierwszy sezon, żebyśmy od razu przedstawili im zarys drugiego sezonu. Ja miałem w pamięci scenariusz Marcina Wrony i Pawła Maślony pod tytułem Mord, który trafił w moje ręce jeszcze w czasach, kiedy byłem operatorem i Marcin Wrona rozpatrywał, czy ze mną tego nie robić. No i po prostu po śmierci Marcina ten scenariusz został trochę samopas. No i stwierdziłem, że ten scenariusz jest tak dobry, że trzeba wokół niego zbudować drugi sezon. I tak się stało.
Showmax trochę pewnie ambitnie podchodził do sprawy, mówimy, mamy świetny, dobry polski serial jako sztandarową, rodzimą produkcję, kupiliśmy sobie Fanatyka, czyli pastę z wykopu przerobioną na krótkometrażowy film, będziemy robić kolejne sezony, tymczasem wszyscy wiemy, co się stało z platformą Showmax, no i na arenę wkracza Netflix. I jak rola producentów z Netflixa wpłynęła na to, jaki kształt ostatecznie nabrał Royce 97 i Royce Millennium?
Po prostu przy realizacji drugiego sezonu powiedzieli, to od razu nam przedstaw pomysł na trzeci sezon.
Dokładnie.
Nie, na trzeci sezon nie było jeszcze wtedy pomysłu. Drugi sezon był naprawdę już bardzo dobrze skonstruowany jeszcze za czasów Showmaxu. Znaczy ta konstrukcja już była, tak zwany treatment. Także Netflix w momencie, kiedy kupił pierwszy sezon, to najpierw go puścił, sprawdził, czy to ma oglądalność. Potem dopiero stwierdził, że chciałby, żeby powstał drugi sezon. Nie pamiętam, jaki oni mieli na to wpływ. To znaczy mieli taki, że mieli tam jakieś uwagi, ale generalnie im się podobała ta idea, ten treatment drugiego sezonu. I po prostu pozwolili nam to napisać i pracować tak jak zwykle z Kasprem pracujemy. Czyli napisaliśmy scenariusz, oni to przeczytali, pewnie mieli jakieś tam uwagi, ale nie przypominam sobie, żeby były jakieś wielkie. No i przystąpiliśmy do realizacji. A potem rzeczywiście pojawiła się kwestia trzeciego sezonu i tutaj żeśmy z Kasprem już trochę usiedli i tak mieli trochę pustkę. No dobra, to co teraz, nie? Więc ten trzeci sezon to nie było proste, żeby go napisać.
Czyli na tym etapie nie mieliście w głowie nawet takiego, bo często na przykład jak się rozmawia albo słucha rozmów z twórcami, to oni mówią, no może całej historii nie mieliśmy rozpisanej, ale wiedzieliśmy na pewno, że musi ta postać skończyć w tym miejscu.
Nie, nic nie mieliśmy.
Nic, czyli to wszystko...
Absolutnie nic.
Tym większy jest to sukces, myślę, trzeciego sezonu, że te wszystkie wątki rozpisane wcześniej udało się tak pięknie powiązać, a ja teraz chciałem przejść do pierwszej dygresji, bo w ogóle zapomniałem o istnieniu tego czegoś, natomiast teraz jak sobie przypominałem pierwszy sezon Roysta, to przypomniałem sobie, że przecież na Showmaxie oprócz tego, że był sam serial, był też tak zwany prolog. Czyli tak 10-minutowy wstęp do do Roysta, który nam właśnie między innymi postać kierownika hotelu nam dość intensywnie przedstawiał. I tego prologu na Netflixie znaleźć nie można. Czy wiesz, dlaczego tak się stało? Czy to nie jest już jakby kanoniczna część Roysta?
To znaczy, no może dla mnie nie jest, bo to nawet nie ja ją zrealizowałem.
No właśnie tak, Michał... tak. Widziałem, że tam ktoś inny jest reżyserem i też zresztą jako autor scenariusza.
Tak, ten prolog powstał trochę w celach promocyjnych pierwszego sezonu razem z teledyskiem. Reżyserem był Michał Marczak i chyba Ania Kazajak też maczała w tym palce. I cóż, no nie wiem, dlaczego tego nie ma, szczerze powiedziawszy.
Może właśnie dlatego, że to nie jest Jan Holoubek Universe, tylko...
Może dlatego,
doklejka.
Ale nie wiem.
Dobrze, to skoro jesteśmy w trybie skakania między sezonami, które zresztą nie były zaczęte w twojej głowie u zarania, to jak łatwo łączy się wątki między sezonami, które po pierwsze są chronologicznie od siebie oddalone, tutaj przede wszystkim wskazujemy na różnicę czasową między sezonem pierwszym a drugim i dodatkowo część pytania B, czy musicie brać bardzo dużą poprawkę na krótką pamięć widzów, którzy przecież niekoniecznie będą oglądać sobie przypomnienia fabuły poprzednich sezonów, żeby ci biedni ludzie wiedzieli, co jest grane.
No to jest tak, że z Kasprem, kiedy żeśmy już usiedli do tego trzeciego sezonu, no to pojawiła się myśl pierwsza, że to powinien być jakiś taki prequel w pewnym sensie historii kierownika, no ale też wiadomo było, że to nie wypełni całej opowieści. Jak się łączy takie wątki? No wiesz co, szczerze powiedziawszy, jak sobie najpierw wypiszesz te wątki i tak pomyślisz, co byś chciał dopowiedzieć i tak dalej, to nie jest aż takie trudne, wydaje mi się. Czy bierzesz pod uwagę, no wiesz, bierzesz pod uwagę, ale my też mamy cały czas z tyłu głowy to, że chcemy, żeby ten sezon też się oglądał bez obejrzenia pierwszego i drugiego sezonu i z tego co wiemy, to jest możliwe. A jeżeli on zachęca tylko potem tych, którzy nie widzieli pierwszego i drugiego sezonu do tego, żeby sobie ten pierwszy i drugi obejrzeli, to tym lepiej, nie? Wiemy też o tym, że mnóstwo ludzi właśnie po obejrzeniu trzeciego sezonu obejrzało jeszcze raz pierwszy i drugi, co jest też super wiadomością, bo jeżeli tak działa trzeci sezon, to znaczy, że on spełnia swoją funkcję i że on powoduje to, że zaczyna funkcjonować całość, nie? Jako jakiś właśnie, tak jak to nazywałeś, uniwersum, świat i że ludzie po prostu chcą w nim być.
Uznaję, że tak, że po prostu cenicie widza każdego i tego świeżaka, który przychodzi i mówi, o, jest coś z Piotrusiem Franceskim, po czym okazuje się, o nie, gdzie jest mój pan Piotruś? Ale oglądam dalej, bo intryga jest dobra i potem się okazuje, a jednak ten Franceski jeszcze jest, tylko muszę się trochę cofnąć.
Tak, ja muszę przyznać, że dla mnie ten trzeci sezon pod tym względem był dość wymagający, bo bardzo często łapałem się na takiej sytuacji, że
mówię, to bohater?
A ten był tu, a ten był tam i musiałem robić pauzę, sprawdzać sobie w internecie, jak to było dokładnie, bo o ile ten taki zarys całości fabuły pamiętałem dość dobrze, to te wszystkie szczegóły, które tam się przeplatają i czy to była scena z pierwszego sezonu, czy z drugiego w tym flashbacku, strasznie fajnie i to jest taka dodatkowa zagadka dla widza, więc myślę, że to udało się bardzo dobrze.
Nie, jakby zupełnie spoko i teraz moja dygresja z kolei, której nie mamy w notatkach, ale przyszła mi do głowy właśnie. Czy ty miałeś cokolwiek wspólnego z tym, tą przypominajką, którą nagrała Monika Brodka w formie 4-minutowego filmu streszczającego fabułę poprzednich dwóch Roystów właśnie przed premierą Millennium?
Nie miałem. W sensie jedynie może w taki sensie miałem, że kiedy rozmawialiśmy z Netflixem o tym właśnie, że trzeba jakoś pomóc widzom i że te recapy tak zwane, czyli takie montażówki z pierwszych dwóch sezonów, to ja tego nie lubię, nie? A często są takie, wiecie, jakby...
Tak, pierwsze trzy minuty serialu, tak. To jest przypomnienie takich kluczowych scen i od razu one trochę zdradzają fabułę odcinka zawsze, co jest denerwujące.
Tak, no więc tylko gadaliśmy o tym, że trzeba by było znaleźć jakiś sposób fajny, jak to jakoś, jak to tutaj przypominać, ale broń Boże, nie wpadłem na ten pomysł, zresztą super, żeby to zrobiła Monika i w ten sposób.
To jeszcze zamykając ten wątek Moniki Brodki, jak dużo ciśnienia było położone na muzykę towarzyszącą wszystkim w zasadzie trzem Roystom, bo bardzo jakby charakterystyczne utwory związane z konkretnymi latami, tudzież dekadami i to, że akurat powstały covery promujące każdy sezon, czy to też jest zasługa osób wokół ciebie, czy ty jako miłośnik konkretnego wykonawcy, na przykład przykład mówiłeś spoko, spoko, ale ma być nosowska w nowej wersji, bo jak nie, to będę strzelał.
Nie, nie, nie. Jeśli chodzi o te utwory promujące każdy sezon, to zawsze zostawiałem ten wybór ludziom, którzy byli odpowiedzialni za promocję danego sezonu i byłem bardzo zaskoczony po pierwszym sezonie, że właśnie wybrano piosenkę Wszystko, czego dziś chcesz, bo jakby oryginał, szczerze powiedziawszy, no, był dla mnie średni. I jak usłyszałem potem wykonanie Brodki i Agima, no to byłem w szoku, nie? I wtedy stwierdziłem, okej, to ja już się nie odzywam, bo po prostu widzę, że z takich rzeczy można zrobić niezłe perełki. Natomiast jeśli chodzi o mnie, no to ja od początku postawiłem takie sobie zadanie, że w Roystach wszystkich będzie wyłącznie polska muzyka, nie będzie żadnych zagranicznych kawałków z tamtych lat. I taki miałem cichy cel i taką cichą ambicję, żeby w ten sposób jakby promować dobrą albo bardzo dobrą muzykę polską, szczególnie lat 80. i 90. No też przy okazji trochę tam, wiadomo, gorszych, że tak powiem, leci rzeczy, ale one zawsze są, przynależą do jakiegoś miejsca, gdzie taka muzyka by po prostu leciała, nie?
No właśnie chciałem zapytać, czy do tego grona tej muzyki polskiej dobrej z lat 90. zaliczasz utwór Bania u Cygana, który jak się pojawił w trzecim sezonie.
Uważam, że to, jak ja to usłyszałem teraz po latach, to uważam, że to jest brawurowe podejście do Run DMC i że po prostu to trzeba mieć jaja, żeby coś takiego zrobić. I akurat lepiej już Run DMC niż wiesz. Niż
jakiś... Tak, ale to, że przy okazji jeszcze on się tak, ten utwór fantastycznie wiąże z wątkiem romskim w trzecim sezonie tak, Roysta, jest to bardzo, bardzo pomysłowe i chciałem zapytać właśnie, czy to był twój osobisty pomysł na wykorzystanie tego właśnie utworu.
Ja powiem ci szczerze, że nie, ponieważ ja poza tym, że jakby bardzo dużo pracy wkładam w tą poprawę muzyczną, jak to się mówi, swoich rzeczy, to nie jestem w tym sam. Jest też przy tym tak zwany oprawca muzyczny.
Czyli, to jest oficjalna nazwa tego stanowiska?
Nie, ale to jest oprawa muzyczna i to są ludzie, którzy zawodowo zajmują się tym, że pomagają ci w tym, przedstawiają ci playlisty, mają kontakty z wytwórniami, wiedzą z kim gadać, żeby uzyskać prawa do danego utworu, a z kim nie ma co nawet zaczynać, bo na przykład zespół, a w Polsce takich zespołów jest mnóstwo, szczególnie zespołów z lat 80., jest mnóstwo zespołów pokłóconych ze sobą o prawa, o teksty, sami wiecie ile jest jakichś tam wersji zespołu kombi i innych. To są ludzie, którzy pomagają mi, dostarczają często pomysły, inspiracje i w tym przypadku ten pomysł padł ze strony właśnie Anety Brykalskiej, która była osobą oprawiającą trzeci sezon Roysta.
Pozdrawiamy oprawczynię Anetę. Tak. Robota wykonana bardzo dobrze, zdecydowanie. Okej, to zostając jeszcze ciągle w wątku serialowym i trochę wracając do tego, co mówiłeś, że to był film, a potem był serial, a potem był znowu film.
A mogę coś jeszcze powiedzieć ważnego o muzyce? Ponieważ jeżeli mnie zapytałeś wcześniej, skąd w ogóle się wziął Royst, czy wcześniej ten film, który jeszcze nawet się nazywał Royst, to powiem wam, skąd się wziął. Wziął się stąd i pierwszą rzeczą, która mnie zainspirowała do pisania, była piosenka Andrzeja Zauchy, Wymyśliłem Ciebie. Po prostu pewnego dnia włączyłem tę piosenkę i pomyślałem sobie, muszę coś zrobić do tej piosenki. I dlatego ona jest w każdym sezonie i każdy sezon zamyka, bo tak naprawdę od niej wszystko się zaczęło.
Czyli jednak jest jakiś punkt zapalny, taki nieoczywisty
tak,
w zasadzie.
Tak, to jest ten punkt zapalny.
No to teraz wszyscy słuchacze obowiązkowo, muszę dodać sobie na listę na Spotify'u tę pioseneczkę, żeby do niej wrócić, żeby nie zapomnieć. Bardzo dobrze. Skoro już byłeś po sukcesie sezonu pierwszego, mimo tego, że platforma sama w sobie sukcesu nie odniosła, to jak duże jest potem ciśnienie, żeby właśnie przeskoczyć tą poprzeczkę? Masz przygotowany ten grunt, wiesz jak wygląda świat, masz swoich bohaterów, no ale wypada się postarać, żeby ten drugi sezon, a w konsekwencji trzeci, był coraz lepszy. Jak trudne jest to potwornie zadanie lub właśnie wręcz przeciwnie, jak już klocki zaczynają wpadać na swoje miejsce, to potem się samo dzieje.
Wiesz co, gdybym ja się zastanawiał, czy wrzucał sobie do głowy takie ciśnienie, to bym pewnie się nic nie udało. No. Myślę, że w dużym stopniu to, co pomaga mnie przynajmniej przy każdej kolejnej produkcji, to jest pewien rodzaj słodkiej nieświadomości, konsekwencji, tak bym nazwał, tego, co robię. Więc ja się po prostu skupiam na tym, żeby to, co robię, zrobić dobrze, I to mi wystarczy. Oddalam od siebie takie myśli w stylu, że muszę zrobić lepszy, a co to będzie, jak mi nie wyjdzie i tak dalej. No bo to są rzeczy, które blokują cię. Ty musisz, robiąc to, co robisz, wyłącznie być skupionym na tym, żeby to zrobić dobrze. Najlepiej, jak umiesz w danym momencie, o tak bym powiedział.
I teraz powinienem powiedzieć, że no łatwo ci mówić, jak jesteś bardzo zdolny, to możesz się tak myśleć, a jak jesteś, wiesz, cieniakiem, który próbuje, to nawet
ale
jak się stara.
Ja nie myślę w takich kategoriach zdolny, niezdolny. Dla mnie liczą się tylko dwie rzeczy. Słuchanie swojej intuicji i pracowitość.
Czy to znaczy, że masz taki reżim, muszą powstać 10 stron scenariusza dzisiaj, bo inaczej nie zasnę?
Nie dzieliłem. Wtedy, jak pisałem pierwszego Roysta, to tak to wrzuciłem sobie taki reżim, że jak będę się zastanawiał nad weną, czy ją mam, czy nie, to nigdy nic nie napiszę. Bo stwierdziłem, że to musi być coś podobnego do, wiesz, wyciskania na ławeczce na siłowni. No, że jak każdego dnia wyciśniesz ileś razy, to następnego dnia będzie ci czuło lepiej, nie?
Czyli metodycznie, z uporem, z konsekwencją.
I bez względu na okoliczności.
Aczkolwiek okoliczności były chyba sprzyjające, bo wszystkie trzy sezony odniosły sukces. Myślę, że można już tak powiedzieć. Do tego stopnia, że nagromadzenie gwiazd nowego i starego pokolenia w ostatnim sezonie Roysta jest dość duże. I tutaj od razu przez cały sezon miałem w głowie takie pytanie, czy nie rozważaliście w ogóle, albo czy dlaczego zdecydowaliście, żeby nie doprowadzić do tej takiej fizycznej konfrontacji spotkania Piotra Fronczewskiego i Janusza Gajosa? Czy nie mieliście pomysłu, żeby zrobić z tego tak jak, nie wiem, w Gorączce, tak? Spotkanie Al Pacino i Roberta De Niro, takiego wydarzenia aktorskiego, pojedynku aktorskiego?
A dlaczego nie mielibyśmy, wiesz, jeszcze, dlaczego mielibyśmy wykluczyć z tego pojedynku Andrzeja Seweryna?
Nie wykluczamy, aczkolwiek Andrzej Seweryn miał...
Ale tak,
tak, a to już wydaje mi się, że gdyby w trójkę się spotkali na jednej scenie, to byłby tak, byłaby to przeładowanie.
Natomiast, starsi ludzie by płakali, jak to mówił.
Tak, natomiast Andrzej Seweryn no, miał szansę z Januszem Gajosem zagrać scenę, z Piotrem Fronczewskim też, więc... A tutaj było tak, no niestety pan Piotr zwinął się, a właściwie został odwrócony głową w dół bardzo wcześnie, bo to byłby taki moment, nie? Taki moment,
rozumiem,
takie wydarzenie.
Fabuła była tutaj szefem totalnym.
Słuchajcie, no fabuła, no bo pan Janusz pojawia się w mieście z tego powodu, że pan Piotr odwrócił się głową do góry nogami, no. I nie może się to, nie mogłoby się to wydarzyć w żadnej innej okoliczności.
A to też jest pewnego rodzaju taka konsekwencja właśnie tego, że fabułę postawiliście sobie na pierwszym miejscu, no bo to się wydaje taki zupełnie oczywisty trik, nie? Jak się ma dwóch bardzo tak znanych aktorów, tytanów polskiego aktorstwa, to aż się prosi, żeby ich ze sobą w jednej scenie połączyć, a tutaj na taką łatwiznę nie poszliście.
No, zresztą pisząc nie mieliśmy gwarancji, że pan Janusz będzie chciał wystąpić w tym.
Bo
no,
Janusz Gajos pojawia się w drugim sezonie jako głos, zdaje się, tak?
Tak. Byliśmy tak umówieni, że pojawi się w drugim sezonie jako głos, jeżeli w trzecim sezonie napiszemy mu rolę. I oczywiście myśmy się z tego wywiązali, co nie oznacza, że po przeczytaniu scenariusza pan Janusz mógłby przecież powiedzieć, że w sumie to mu się nie podoba i tyle, no. Więc wiesz... Nie możesz myśleć w kategoriach aktorskich, tylko w kategoriach fabularnych, dramaturgicznych, bo tylko one mogą skłonić pana Janusza do tego, żeby wystąpił w tym.
Okej, czyli jeżeli bohater i jego droga mają sens i służą całemu przedsięwzięciu, to wtedy wszystko się powinno ułożyć.
Tak, jeżeli jest fajnie napisany, jest to zagrać.
Dokładnie, no dobrze. I teraz mamy, skoro już mówimy tutaj o tytanach polskiego kina i polskiego aktorstwa, to mamy też tych... Może niekoniecznie już super młodych, ale powiedzmy z naszej perspektywy ludzi w okolicach, nazwijmy to oględnie 40, i oni wszyscy są młodzi. Jaka jest różnica w pracy na planie z tymi, którzy aspirują do bycia legendami, a tymi, którzy już nimi są?
Moim zdaniem żadna. To znaczy wszyscy się przykładają tak samo i wszyscy się przejmują tak samo. I nawet powiedziałbym, że im aktor bardziej znany, tym bardziej się przejmuje.
Żeby jego marka się nie rozmyła troszeczkę?
No nie wiem, no.
Ale tak jest po prostu, rozumiem.
No tak jest i to dotyczy, im bardziej utytułowany aktor czy aktorka, tym widzę większe nerwy. A równocześnie oczywiście olbrzymi warsztat, doświadczenie, opanowanie i tak dalej.
A z twojej perspektywy nie ma różnicy, bo ja pamiętam zresztą z HBO taki film promujący film Czerwony Smok, w którym reżyser Brett Ratner mówił, że zazwyczaj jak ktoś reżyseruje Antonego Hopkinsa, to mówi Sir Hopkins, akcja. I jakby nie wtrąca się w ogóle w to, co on robi i wręcz boi się
wejść
w słowo i przeszkodzić w tym czynie aktorskim. I właśnie, czy u ciebie nie występuje w ogóle taka myśl, że on wie lepiej, co robić?
No wiesz, rzeczywiście jak Janusz Gajos czy Andrzej Seweryn coś grają, no to powiem szczerze, że ja się temu głównie przyglądam. Rzadko kiedy mam tam jakieś szczególne uwagi, no głównie takie, że szybciej albo wolniej, albo bym prosił, żeby zacząć przed tym, jak pan usiądzie, albo po tym, jak pan wstanie, nie? Przy takich wielkich nazwiskach to nie jest kwestia tego, że ja się ich boję, bo nie boję się ich i sprawia mi olbrzymią przyjemność przebywanie z nimi na planie. To jest po prostu to, że oni tak świetnie to robią, że no nie masz zbyt wielu uwag, no. To tylko o to chodzi. Ale generalnie ta praca między reżyserem a aktorem nie może się opierać o strach. Ona się może opierać o wielki szacunek i wielką miłość, nawet ja bym tak to ujął, ale nie o strach.
Nie wiem czemu, ale jak powiedziałeś, żeby, czy mogę prosić, żeby pan, to od razu mi się tak wyświetliła w głowie taka scenka właśnie, że do Filipa Pławaka mówisz, dobrze, ale powtórz i zrób to lepiej, tak? A do pana Piotra mówi, panie Piotrze, bardzo uprzejmie przepraszam, ale czy ewentualnie mógłbym poprosić,
nie, żeby... No, słuchajcie, miałem to szczęście, że z wszystkimi tymi wielkimi panami przeszedłem na ty, więc nie musieliśmy się aż tak strasznie cackać.
To trochę też tak działa. Ja mam taką teorię w głowie, że im lepiej praca na planie wygląda, im bardziej się lubią ludzie, tudzież szanują, którzy wykonują tą robotę, to efekt końcowy jest potem lepszy.
Nie wiem, to różnie bywa, bo są projekty, które powstają w jakimś strasznym znoju i słyszy się straszne historie z planu, a potem okazuje się, że powstają z tego bardzo ciekawe i dobre rzeczy. Zdarza się też tak, że jest odwrotnie, to znaczy, że było super, było fajnie i tak dalej, a potem na ekranie nic z tego nie zostaje, więc...
I dlatego właśnie ja się nie znam, a ty jesteś znanym reżyserem i jest okej.
Ale ja generalnie zmierzam do tego zawsze, żeby u mnie na planie raczej było fajnie.
A dla takiego serialu jak Royce, czy ty w ogóle jesteś w stanie na przykład zdecydować, czy ważniejsi są aktorzy i postacie grane przez tych aktorów, czy ważniejszy jest... świat przedstawiony i to, w jaki sposób on jest pokazany i w jaki sposób ta historia jest osadzona w tym świecie, bo Royce robi trochę i jedno i drugie, to znaczy jest tam i bardzo dobre aktorstwo i ten świat jest nie tyle nawet zarysowany, co bardzo głęboko pokazany i bardzo właśnie to za chwilę do tego przejdziemy, czy to są realia, czy to są to, jak wspominamy takie czasy, ale czy ty jesteś w stanie zdecydować, co dla sukcesu tak. Royce'a jest
postacie
ważniejsze?
Czy świat, dokładnie.
Postacie czy świat?
Znaczy ja uważam, że dla sukcesu nie tylko Royce'a, ale w ogóle czegokolwiek potrzebny jest świat najpierw. I że on jest zdecydowanie, znaczy, że bez świata nie ma całej reszty. Przynajmniej dla mnie, więc świat jest podstawą, świat jest jakby takim w ogóle warunkiem brzegowym, podstawowym. A potem, kiedy jest świat i jest już jakaś historia fajna, no to oczywiście wszystko ma znaczenie. I powiedziałbym, że wszystko ma równorzędne znaczenie, bo dobry serial czy film nie obejdzie się bez dobrych ról, dobrego konfliktu, dobrej dramaturgii, ale też nie obejdzie się bez świata.
I to jest ten element, od którego zazwyczaj mówisz, zaczynasz, to znaczy najpierw budujesz sobie, to jest ta rzeczywistość, w której dzieje się ten film i teraz tę rzeczywistość wypełniamy historią i postaciami.
To znaczy, wiesz, Royce, ponieważ powstał w mojej głowie, no to się działo jakoś tam naturalnie i symbiotycznie. Natomiast ciekawy jest moment, kiedy dostaję cudzy scenariusz do ręki i właśnie zaczynam coś czytać i nie ma świata, nie? I to jest niesamowite, jak bardzo nie chcę się tego czytać, nie? Nawet jeżeli tam jest ciekawa intryga. Natomiast czasami jest odwrotnie właśnie, że intryga nie do końca, ale jak jest świat, to po prostu nie masz się z tego oderwać. I wydaje mi się, że tak samo widzowie potem wybierają to, co oglądają. W wcale nie tak bardzo ich wciąga historia, jak przede wszystkim świat.
To jest ciekawy wątek, bo te światy, które budujesz, bo na przykład w drugim sezonie Roysta mamy nawiązanie do powodzi, a następnie w serialu Wielka Woda mamy tę historię rozbudowaną. Czy na przykład w twojej głowie te dwa wydarzenia żyją w tej samej rzeczywistości, czy świat Roysta i ta rzeczywistość Roysta to jest zupełnie inne uniwersum?
No dla mnie zupełnie inne. Wielka Woda jest dużo bardziej paradokumentalna, jakoś taka związana z prawdziwym życiem, a Royst wydaje mi się jednak gatunkowym kryminałem noir i to jest bardziej świat Chandlera, aniżeli świat, wiesz, taki, który my znamy tutaj w Polsce, więc wydaje mi się, że Royst jest dużo bardziej oderwany od prawdy niż Wielka Woda.
No dobra, czyli Anna Jas nigdy nie przejeżdżała przez Wrocław i nie pomagała układać worków z piaskiem w 97.
Był taki pomysł, żeby przejechała, ale stwierdziliśmy, że te światy się po prostu nie mogą ze sobą spotkać.
To właśnie chciałem zapytać, czy nie korciło was, żeby gdzieś tam połączyć, nawet w formie jakiegoś krótkiego newsa w telewizji, czy czegoś takiego, żeby gdzieś tam te dwa uniwersa połączyć.
Był taki moment, taki, żeby gdzieś tam przeszła, czy jej Sirocco przejechało, no, ale nie zrobiliśmy tego.
Nie bądźmy wszyscy Disneyami, nie wszystkie tak filmy muszą się łączyć ze sobą.
No dobrze, pięknie. To skoro jesteśmy w wątku pod tytułem Świat jest najważniejszy mimo wszystko, bo to w nim się wszystko dzieje, to jak łatwo jest znaleźć dobrą równowagę między tym, że o, to jest nasz kawałek historii, to wszystko jest tak dopracowane, że te lata 80., ten 97. i ten 99. na 2000. to jest wszystko tak pięknie przygotowane, żeby było jak najbardziej prawdziwe, versus nawalmy tyle nostalgii, bo nostalgia jest modna i wszyscy kochają retro i żeby to się sprzedało.
Ale my w ogóle nie myślimy takimi kategoriami, wiesz, nostalgii, bo zarówno ja, jak i Kasper nie uważamy tych lat
za retro,
za jakieś cudowne, wiesz, za jakieś warte gloryfikowania, czy warte poddawania nostalgii. To są raczej dla nas bardzo mroczne i smutne czasy, nie? Ta nostalgia, no bierze się, ja rozumiem, z czego ona się bierze, ale to nie jest w ogóle nasz cel, żeby wywoływać takie uczucie w widzu.
I czy właśnie z takim podejściem specjalnie w trakcie konstruowania tego świata i pokazywania określonych rzeczy na ekranie, to tak też wręcz się pilnowaliście na zasadzie, a tu nie pokazujmy jakiś tam, nie wiem...
Starej reklamy czy czegoś.
Starych reklamy czy modnych butów z tamtych czasów, żeby
buty
właśnie
suffix.
Tak, żeby właśnie nie wywołać może zbyt jakichś takich
nie,
nostalgicznych
to, uczuć. To, co się dało, no to chcieliśmy pokazywać, wiesz, no jakoś tam te jakby artefakty z tamtego czasu, no to one po prostu było częścią tamtej rzeczywistości, więc trudno by było ich nie pokazywać, nie? Ale chodzi mi o to, że Royst nie miał być takim pokazem slajdów tamtych lat, nie?
No i właśnie stąd się trochę to pytanie wzięło, bo efekt końcowy jest taki, że nie jest takim tanim pokazem slajdów, pamiętasz to, a pamiętasz to,
tak,
a pamiętasz
jak
to?
W 80-tych latach zawsze było lato, ja, tak jak my, że jesteśmy młodzi ciągle, więc wydaje nam się, że jak byliśmy mali, to była świetna pogoda cały czas. Nieważne, że był stan wojenny, prawda? Bo przecież pamiętamy, że się bawiliśmy i było lato. Więc że ten Royst właśnie nie jest taki, że tak się wyrażę, letni, tylko właśnie jest ten taki i przybrudzony, i realistyczny, i że ta nostalgia, ona jest...
I trochę
nieprzyjemny, że ta nostalgia jest produktem pobocznym, który zresztą swoją drogą niekoniecznie bierze się z naszej rodzimej popkultury, tylko z tego, jak bardzo jesteśmy bombardowani popkulturą, szczególnie amerykańską, która przecież ATC kocha miłością potwornie silną. I czy mówimy o Stranger Things, czy czymkolwiek innym, co jest teraz modne i wywodzi się z lat 80., to chcąc, nie chcąc wpadliście w tą falę, co generalnie myślę, że zadziałało na waszą korzyść, ale jak się okazuje, nie było w ogóle waszym celem, prawda? Czyli nie mówiliście, o, robimy coś retro.
Znaczy, jak ja napisałem pierwszego Roysta, to jeszcze to było na długo przed powstaniem Stranger Things. I jak ja chodziłem z tym tekstem, to wszyscy producenci pukali się w głowę i mówili, ale czemu te lata 80. to tylko podnosi koszta, po co to, po co? Przecież możesz tę samą historię opowiedzieć w dzisiejszych czasach. Ja mówiłem, no owszem, mogę, ale ja po prostu uważam, że po pierwsze w mojej pamięci lata 80. nie są latem, tylko są właśnie zimą albo jesienią przede wszystkim. Ja je wspominam jako bardzo mroczny okres i one mi pasowały jako idealne tło do mrocznego kryminału. Ja po prostu nie lubię oglądać współczesnych rzeczy, które są stylizowane zbyt mocno na właśnie kryminały typu noir. jakoś współczesność mi kompletnie nie pasuje do tego i dlatego od razu to umiejscowiłem w latach 80., bo one mi dawały pewien nawias, nie? Że ja nie opowiadam realistycznej historii, tylko ona się rozgrywa już w świecie, który minął. I dlatego chciałem to zrobić w latach 80., a nie dlatego, żeby pokazać, wiesz, kolejki do sklepów czy Pewex. To wszystko doszło potem. To, co było pierwszym zapalnikiem do lat 80., to ich mrok, ich jakieś takie poczucie bezsensu w lat 80. i poczucie rozpadu. Rozpadu społeczeństwa, rozpadu państwa. To było dla mnie doskonałe tło do osadzenia kryminału. I dlatego to umiejscowiłem w latach 80., pierwszy sezon.
I przy okazji twoja intuicja, niechcący, ale podpowiedziała ci to, co będzie modne po tych kilku latach, kiedy wreszcie scenariusz udało się zrealizować.
No wiesz, jak powstało Stranger Things, to nagle się okazało, że wszyscy mówią, a nie, to fajne, że to się dzieje w latach 80. A zauważcie, że polskie lata 80. to jest zupełnie coś innego niż amerykańskie lata 80. Tam to był okres jednak takiego prosperity w Stanach i te wszystkie filmy z lat 80., do których pije Stranger Things, to był czas dobrobytu tam i też takiego kina, które powstawało, kina nowej przygody, kina Spielberga, Lucasa i tak dalej. Natomiast u nas to raczej jest zupełnie inny czas, to jest czas beznadziei.
Tak, a i właśnie wydawałoby się, że w latach 90. przychodzi zmiana ustroju i że właśnie wkraczamy w epokę...
Kolorowe ortaliony.
Tak, w epokę hura optymizmu, a tymczasem kolejne części Rojstat pokazują, że ta nasza polska rzeczywistość w latach 90. też taka różowa nie było, ale ja chciałem też zapytać o to, że aż ja od samego początku, znaczy nie od samego początku, ale jak już się dowiedziałem, że powstanie druga część Rojstat, to miałem w głowie i to będzie się toczyć w latach 90., to miałem w głowie... No tak, będzie lata 80., lata 90. i XXI wiek, a tymczasem tutaj zrobiliście twist koncepcyjny, to znaczy nie minęła dekada za dekadą, tylko między drugą a trzecią częścią mamy raptem dwa lata. Skąd taka decyzja? Poza tym, że tytuł jest super, nie?
Po pierwsze, nie chcieliśmy się rozstawać z bohaterami, z niektórymi. Z Wanyczem, który gdybyśmy to przesunęli o kolejne 10 lat, to już by był po prostu, no wiecie, staruszkiem w ciężkim jakimś wieku. Ale ja myślę, że myśmy sobie nie do końca uświadomili, a teraz sobie już to uświadamiamy z Kasprem, że Rojst jest opowieścią, która musi się zamykać w XX wieku, bo on jej zahacza o lata 40., 60., 80., 90. On opowiada o wycinku naszej historii, który musi się zamknąć w XX wieku i nie może już tykać XXI wieku. Rojst nie pasuje do XXI wieku, a może właściwie XXI wiek nie pasuje do Rojsta. I dla nas XXI wiek jest jakąś taką cezurą, która otwiera już nową rzeczywistość, do której my nie mamy dystansu, no mówiąc już tak.
Czyli po prostu musimy poczekać dobre 10-20 lat, żeby ktoś zrobił zrobił bagnisko dziejące się w 2015.
No właśnie chciałem zapytać, czy w takim razie to już jest definitywne pożegnanie z tym światem, czy wiesz, jednak gdzieś tam w tle głowy ci się majaczy, ale teraz już odpowiedziałeś, że raczej nie, pomysł na Royst Gen Z, gdzie...
Nie, to już Belfer zrobił.
Nie, słuchajcie, ten trzeci sezon jest już tak podomykany, że teraz otwieranie tego od początku byłoby chyba niedobrym pomysłem. My też po prostu, ja i Kasper, mamy dużo pomysłów na dalsze nasze różne projekty. Nie chcemy cały czas się kręcić w tym samym świecie. Te światy inne też nas kuszą.
A teraz szybkie cięcie i wjeżdżamy w modne słowo kluczowe, nagłówek z popkulturowych i nie tylko serwisów, czyli AI w sztuce. Tak czy nie?
Znaczy w ogóle nie ma co z tym dyskutować. To po prostu już się dzieje i się będzie działo, więc to tylko kwestia, kto jak sobie będzie tego umiał używać, jakiego narzędzia będzie tego używał. Czy będzie to twórcze narzędzie, czy odtwórcze? To
pytanie się nie wzięło znikąd, bo oczywiście
ja wiem.
Nawiązujemy do głosu, który w pierwszym momencie, czyli Filip Pławiak, który mówi głosem Piotra Franceskiego, ale nie mówi głosem Piotra Franceskiego jednocześnie. I to samo zresztą dotyczy młodszej wersji Wanycza. To efekt jest rewelacyjny i gdyby ktoś...
Znaczy on jest rewelacyjny do tego stopnia, że ja naprawdę w tym pierwszym odcinku dostałem zwarcia w głowie w pewnym momencie. Ja mówię, czy to jest komputerowy Piotr Franceski, czy to jest jego głos, czy to nie jest jego... Nie wiedziałem, na co patrzę przez chwilę. Natomiast jak już mi te wszystkie klocki się w głowie poukładały, to
co zresztą
rzeczywiście...
potem Netflix sam zdradził jakby oficjalnie, co się wydarzyło. No to to trzeba przyznać, że zdecydowanie kreatywne wykorzystanie i takie w 100% podporządkowane temu czynnikowi ludzkiemu.
Jeżeli możesz twórczo wykorzystać nowe technologie i one ci pomagają w opowiadaniu historii i nie kradną niczego nikomu, tylko są, no, tworzą nową jakość, to ja nie widzę nic złego w tym. Każdy wynalazek, jaki powstaje, ja nie mówię w ogóle, tylko w ramach sztuki, no jedni potrafią to wykorzystać tak, a inni gorzej. No nie wiem, jaka będzie przyszłość, bo może i sztuczna inteligencja spowoduje jakąś rewolucję na rynku audiowizualnym, o ile już jej nie dokonuje.
Wydaje się, że jesteśmy teraz jakby w przededniu takiej rewolucji i właśnie, czy ty masz gdzieś jakąś taką granicę, którą ty byś sobie postawił na zasadzie, a gdybym mógł wygenerować kogokolwiek w jakiejkolwiek sytuacji i by to było potrzebne w filmie, to czy byś się na taki krok zdecydował?
No jeżeli to byłoby częścią tej opowieści i byłoby bezwzględnie konieczne, to tak. Ale to tylko po to, żeby to rzeczywiście mogło służyć opowieści. No. Jeżeli na przykład musiałbym wygenerować postać, której nie da się zagrać, nie jest tego w stanie zrobić nikt żywy, no to może to ma sens. Ale generalnie ja na pewno nie jestem osobą, która będzie uciekać się w stronę sztucznej inteligencji po to, żeby sobie pomagać, nie? W sensie pomagać w procesie kreatywnym, bo ja po prostu mam za duży fan z tego, że muszę sam pogłówkować. Nie chciałbym sobie tej zabawy zabierać, wspomagając się na przykład jakimiś takimi silnikami. A wiem o tym, że po prostu można tej sztucznej inteligencji też używać do tego, na przykład do pisania scenariuszy. No to ja, jeśli mam być szczery, to bardzo bym nie chciał.
Kibicujemy tobie i wszystkim twórcom, żeby jednak ten element nie generowania kontentu, tylko jednak tworzenia historii wygrał.
Dokładnie, to ja jestem też za tym.
To my, pozostając trochę w rewirze dygresji...
Wydaje mi się, że to jest bardzo głęboka dygresja.
Bardzo głęboka dygresja, czyli mam nadzieję, że wracając do fanu, bo to tutaj to piękne polskie słowo fan jest kluczowe w przypadku tego pytania. Ja i Hubert jesteśmy absolutnie wielkimi fanami filmu Superprodukcja. I jesteśmy totalnie w obozie takich miłośników, że uważamy, że on został niesłusznie potraktowany w czasie premiery, że na przykład na Filmwebie jego ocena tak daleko odbiega od tego, co reprezentuje sobą ten film. Ty jesteś człowiekiem, który miał wyjątkową sytuację być na planie, pracowałeś jako operator na planie superprodukcji. Internet nam podpowiada, że nawet miałeś okazję pojawić się przed kamerą.
Jako chłopak przebiegający z kamerą.
Tak, dokładnie.
Tak.
Więc czy ty jesteś w stanie po 22 latach przywołać jakiekolwiek wspomnienia z pracy na planie superprodukcji? I pytanie sugerujące odpowiedź, czy też uważasz, że jest to jedna z najlepszych współczesnych polskich komedii?
No może zacznę od pierwszego pytania. Oczywiście, że pamiętam mnóstwo z tego planu. Byłem szwękierem, czyli operatorem kamery. Pamiętam mnóstwo sytuacji, poznałem tam Anię Przybylską, poznałem tam Roberta Więckiewicza, nie wiem czy wiecie, że on tam zagrał mikroepizod takiego zbira, który porwał dziewczynę głównego bohatera. Generalnie był wtedy jeszcze kompletnie nieznanym aktorem. No to była oczywiście wielka frajda robienie tego filmu. Jak w ogóle zresztą zawsze robienie filmów jest przygodą, nie? Nawet jeżeli tam są jakieś gorsze momenty, to po jakimś czasie pamięta się tylko raczej coś dobrego, przynajmniej ja tak mam.
Czy z tego filmu wziąłeś pomysł na to, żeby zostać reżyserem, bo pada tam taka kwestia, panie Janku, reżyserem naprawdę może być każdy?
Może mi to gdzieś zapadło, wiesz, głęboko w głowie i nie jestem nawet świadomy tego, że tam się zakorzeniła we mnie ta myśl.
Ewentualnie kreacja Krzysztofa Globisza, który jest reżyserem totalnym w tym filmie.
Tak, tak. Pamiętam. No tak, ten film to jest taki zbiór gagów, zresztą wiele z nich jakby nie bierze się znikąd, bierze się z rzeczywistości.
A propos strachu na planie, tak? I że nie należy reżyserować poprzez strach na planie, to tutaj mam piękny przykład.
Dokładnie.
Dużo celnych obserwacji dotyczących środowiska filmowego i też no jakby około filmowego tam się znalazło.
No i może niektórym było to nie w smak troszeczkę i być może ktoś gdzieś komuś coś potrzepnął i dlatego filmem dał za niską ocenę.
No przecież to jest film wyśmiewający krytyka, no więc czego się spodziewaliście?
No dokładnie, a my wtedy krytykami nie byliśmy, tylko po prostu my się z Hubertem do dzisiaj przerzucamy cytatami z tego filmu, więc my naprawdę absolutnie zupełnie szczerze do końca naszych dni będziemy chwalić superprodukcję, ale skoro o operatorce mowa, to na przykład czy praca na planie takiego serialu jak na Wspólnej jest w stanie wygenerować frajdę i radość?
Wiesz co, tak, ja mam to wpisane w CV, ale ja rzeczywiście na planie serialu na Wspólnej byłem może, nie wiem, z tydzień.
Czyli ustawiłeś raz kamery i potem już one same kręciły
nie.
To, co tam było.
Ja się tam znalazłem zaraz po studiach w ekipie, która akurat kręciła zdjęcia plenerowe i wszystko poza halą zdjęciową, czyli jakieś tam wnętrza naturalne i plenery i byłem tam, no nie chcę skłamać, ale może tydzień, może półtora. Po prostu jak zobaczyłem, w jakim to się dzieje tempie i że ja po prostu nie jestem w stanie tego ogarniać jako operator, bo to się za szybko dzieje i ja jakby jestem niezadowolony z efektów swojej pracy, no to się wymiksowałem stamtąd.
Nie ta ścieżka kariery.
Że serial może tak, ale to zdecydowanie innego formatu serialu, no i możemy się tylko cieszyć z tej decyzji. Mm.
To jak jeszcze jesteśmy przy twojej karierze operatorskiej, to ja się zawsze zastanawiam, czy ty jeszcze patrzysz na siebie jak na operatora filmowego, to znaczy czy widzisz siebie jeszcze w takiej roli, albo czy widzisz na przykład możliwość powrócenia do roli bycia operatorem filmowym, czy jednak przejście z bycia operatorem do reżysera to jest droga jednokierunkowa?
Nie, to znaczy gdybym na przykład jakiś fajny kumpel reżyser zaproponował i nie bał się ze mną pracować i by mi zaproponował zrobienie zdjęć, a ja bym akurat też miał czas, to być może bym się zgodził i bardzo pokornie wykonywałbym ten zawód, nawet bardziej pokornie niż kiedyś, ale zdarzyło mi się kilka razy przez ostatnie kilka lat we własnych produkcjach z powodu COVID-a musieć zastąpić mojego operatora na planie i przez jeden czy dwa dni robić zdjęcia. I teraz przy Roście Millennium też tak było, że mój operator zachorował na COVID i kilka dużych scen robiłem. On był w domu i widział to w monitorze, ale te wszystkie decyzje na planie podejmowałem. No, moja wiedza w tym momencie super się przydała, no po prostu.
To czy taka wiedza...
Dawałem sobie radę sam jako operator i reżyser, no, w tym sensie.
Dokładnie, czyli ta wiedza dookoła, to ona rozumiem raczej pomaga w ogarnianiu całego tego planu filmowego i w reżyserowaniu, czy też trochę przeszkadza, bo chciałbyś może wejść z butami minimalnie w czyjąś rolę, mówić, a weź przesuń trochę w prawo, no weź.
Nie, no to ona mi tylko pomaga, też po prostu prawdziwą rolą reżysera jest wiedzieć, gdzie postawić kamerę, no, a nie jakby nie pytać się innych, gdzie postawić kamerę, tylko powiedzieć, tu będzie stała kamera z takim i takim obiektywem. Oczywiście z operatorem możemy dyskutować, czy lepiej to zrobić na 50 czy 75, ale to reżyser musi takie rzeczy wiedzieć i powinien takie rzeczy wiedzieć. Ta wiedza, którą ja nabyłem przez te lata będąc operatorem, bardzo, bardzo mi pomaga ogarniać plan i inscenizować, no bo reżyser filmowy to nie jest ktoś, kto ma reżyserować aktorów, tylko to jest ktoś, kto ma wiedzieć, gdzie postawić kamerę, czy ona ma stać, czy się ruszać. To jest rolą reżysera filmowego. To jest jego podpis. Tam, gdzie stawia kamerę, to jest jego podpis.
Czyli tak naprawdę im więcej reżyser przed zostaniem reżyserem łyknie takiej ogólnej wiedzy na temat produkcji filmu, tym lepiej dla niego i dla filmu.
Okay. To teraz może paść takie pytanie, które nawiązuje trochę do wątku, nie wiem ile, 30 minut temu powiedzmy, zahaczyliśmy o niego. Z jednego konkretnego wywiadu dla Polskiej Agencji Prasowej wyciągnąłem taki cytat, że obsada jest absolutnym kluczem do sukcesu filmu czy serialu. I tutaj już wiemy, że jakby jest to absolutnie bardzo ważne, ale ja chciałem o to zapytać w kontekście informacji o tym, że na Oscarach w 2026 roku w końcu kategoria nagrody za casting się pojawi. I co ty na to?
No super. Obsada powstaje w porozumieniu czy dzięki pracy reżysera obsady w Polsce, czy w Stanach casting dyrektora. To są ludzie, którzy otwierają przed tobą wspaniałe nowe horyzonty, no bo czytają scenariusz i podsuwają ci jakby listę nazwisk, które oni sobie wyobrażają, że byłyby dobre w danej roli. I ja tak pracuję, że po prostu mój reżyser obsady Żywi Kosińskiej nic nie sugeruje, tylko proszę, żeby przeczytała i powiedziała, co ona o tym myśli. Ja mam oczywiście swoje jakieś pomysły, ale czekam na to, co ona mi zaproponuje. No i gdyby nie ona, to bym nie znał Piotrka Trojana i nie obsadziłbym go w filmie 25 lat niewinności. Może to pokazuje najlepiej skalę tego, ile taki człowiek jak Żywia wnosi w projekt.
Czyli w przypadku twojego procesu nie masz tak, że mówisz, ta rola to tylko ta osoba, załatwcie mi tę osobę.
To różnie bywa, bo czasami tak jest rzeczywiście, że no nie wiem, w Roście obsadziliśmy Andrzeja Seweryna i już. I
nie było dyskusji.
Chcieliśmy, żeby on to zagrał. Nie szukaliśmy nikogo innego do tej roli, dopóki on by nie powiedział, że nie. Natomiast no bardzo często, czy nawet najczęściej, do danej postaci proponowane jest kilka albo kilkanaście różnych nazwisk. I ja w porozumieniu z Żywią zastanawiam się bardzo długo. Powstają self-tape'y, są sesje castingowe, zdjęcia próbne i tak dalej. Także to jest proces dosyć długotrwały i żmudny.
Ja, jak to mówi się, ja osobiście jestem na przykład przeogromnym fanem serialu Dark, który jest na twojej platformie, czyli na Netflixie, i akurat Niemcy, mam wrażenie, że tak się fenomenalnie wyspecjalizowali w obsadzaniu ról, szczególnie tego samego bohatera w różnych czasowych sekwencjach. To jest absolutne mistrzostwo i mam wrażenie, że poniekąd, trochę przez to zabawę w retrospekcję, mówiąc tak skrótowo, właśnie w Roście Millennium też osiągnęliście, bo na przykład właśnie Filip Pławiak, który pomijając wspomagany AI głos, ale te manieryzmy, fryzura, to co osiągnął, jakby starając się upodobnić do Piotra Franceskiego, to jest naprawdę sztuka, której być może aktor początkujący nawet nie ogarnia, czyli nie myśli, że to też jest coś, że nie tylko muszę świetnie zagrać, ale być może takim zadaniem właśnie wyjątkowym będzie zagrać coś jako młodsza wersja bohatera, którego już znają widzowie.
No myślę, że to było bardzo trudne dla Filipa. To jest taka wersja Piotra Franceskiego, której nikt w życiu nie widział. W sensie Piotr Franceski chyba nie grał nigdy z taką fryzurą, ani aż takiego, że tak powiem, łobuza. No myśmy też stwierdzili, że nie chodzi o Piotra Franceskiego, tylko o postać kierownika, więc jest tu pewien margines na kreację czy dowolność tego, jaki mógł być kierownik w młodości. Nie Piotr Franceski, tylko kierownik. Natomiast tym takim punktem, który jest absolutnie konieczny, no to jest głos, o którym już mówiliśmy, bo tego się jakby nie da Piotrowi zabrać. I nos, który żeśmy też Filipowi doprawili. A Filip dalej już sobie wymyślał tego młodego Piotra po swojemu.
Czyli tak, zgadzamy się, że Oscary za
casting.
Incredible Achievement.
In casting, chyba tak.
In casting to jest druga obok
kaskaderki.
To słuszna dziedzina, która do tej pory...
Tak, więc na kaskaderkę jeszcze czekamy, ale to rozumiem małymi kroczkami, bo tak zabetonowane instytucje, jak mająca prawie 100 lat Akademia Filmowa w Stanach, to potrzebują czasu, żeby się zmienić.
My walczymy też, w sensie w Polsce też chcemy, żeby na Orłach była nagroda dla reżyserów obsady.
To jesteśmy plus jeden od nas, kibicujemy w takim razie.
Wyślij petycję, gdzie podpisać.
Z tego co wiem, to powstał już związek zawodowy właśnie reżyserów obsady, czy takie stowarzyszenie Gildia, i no oni o to walczą i całkowicie podpisuję się pod ich postulatem, bo to jest naprawdę bardzo twórczy i ważny zawód w filmie.
Ja tutaj teraz chciałem nawiązać do tej kaskaderki, taki zrobić piękny odskocznie od kaskaderki, bo z twoich innych rozmów dowiedziałem się, że w młodości dość intensywnie pochłaniałeś filmy kasetowe z wypożyczalni. No w skrócie, oglądałeś filmy z Van Damme, jak byłeś młody.
No, wiadomo, wszystko oglądałem.
I chciałem zapytać, czy te filmy miały na ciebie równie duży wpływ i czy doceniasz wartość tych filmów do twojej dalszej kariery, tak samo jak to zwyczajowe, wielkie kino.
Tak, jak Popiół i Diament na równi z Bloodsport.
Ja bym powiedział nawet, że to kino kasetowe bardziej ukształtowało mnie, bo oglądałem je od wczesnej młodości, a z kinem takim artystycznym, ambitnym spotkałem się raczej później. To ma olbrzymi wpływ i myślę, że to widać na przykład w Roście, że jest tam ukłon w stronę kina sensacyjnego i różnych takich rzeczy, które...
No szczelają się i bardzo się cieszę, tak.
Szczelają, dokładnie, wybuchają. Aż sam byłem zaskoczony, ile tego było w tym trzecim sezonie. Ale rzeczywiście po filmie, który zrobiłem przed Roystem, Doppelganger, który był takim psychologicznym bardzo kinem, powiedziałbym skupionym na bohaterach, miałem ochotę trochę postrzelać sobie.
Tu muszę się przyznać, że twój film Doppelganger znajduje się na mojej kupce wstydu tak zwanej, czyli
jest na liście, tak?
Niekończącej się liście do obejrzenia w różnych serwisach VOD, okay. Ale obiecuję, że te nadrobię czym prędzej.
Dobrze, no ale skoro właśnie to serwisy VOD to jest w ogóle bardzo też ciekawy wątek, nie wiem na ile damy radę go dogłębnie omówić, ale ty jako twórca, czy ty jesteś zadowolony z tej ekspansji, którą streaming w każdej możliwej formie dokonał na naszym i nie tylko naszym rynku? Czy to jest rzecz, która ułatwia, bo przecież twój serial teraz może być oglądany za granicą bez specjalnych problemów, czy twój film, czy wręcz przeciwnie, bo nie wiem, zabija kreatywność, bo jest za dużo kontroli, bo są jakieś ograniczenia, o których się nie mówi?
Nie. Nie mam żadnej kontroli jak dotąd, ani ograniczeń. Zresztą w kinie, robiąc filmy do kina, też przecież są producenci, którzy narzucają, mogą narzucać swoją wolę czy wizję twórcom, więc to nie ma żadnego znaczenia. Ja jestem zadowolony, dlatego że to jest szansa na dotarcie po prostu do całego świata z twoją twórczością w bardzo szybkim tempie, to znaczy na przykład Wielka Woda. Nikt z nas się nie spodziewał oczywiście, że to aż tak szeroko się rozleje, ale nagle sobie uświadomiłem, że obejrzały to miliony ludzi na całym świecie. No,
no myślę, właśnie, więc ten zasięg, który te platformy generują, jest bardzo dobry, bo rzeczywiście fajne polskie produkcje mają, wydaje mi się, w obecnych czasach dużo łatwiej, żeby się przebić do tak zwanego międzynarodowego mainstreamu, ale z drugiej strony też był taki czas, że mówiło się o takiej kategorii wręcz filmu czy serialu, taki na platformę streamingową, który trochę przez pewien czas oznaczał mniej więcej to samo co straight to DVD. I przez to też dużo takich powstaje produkcji, nazwijmy to prostych, łatwych, konsumowalnych. I właśnie, czy to nie ma tutaj w tym żadnego takiego minusa, że do tej pory polskie kino było kojarzone głównie z jakimiś wielkimi dziełami, takimi epokowymi, tak?
Bo mamy Hasa, Wajdy. Nikt nie znał, wiesz, Ciacha nikt nie oglądał na świecie. No,
dokładnie.
Nie wiem, wydaje mi się, że jeżeli się cofacie do lat, wiesz, naprawdę złotych, kiedy kino w ogóle było czymś więcej niż tylko rozrywką, mówię o latach 70., 60., na całym świecie jakaś rewolucja jakby w kinie nastąpiła, no to rzeczywiście, ale ja bym nie powiedział, żeby potem w następnych dekadach polskie kino było jakoś szczególnie wybitne. Zdarzały się wybitne filmy, ale raczej... I tak jest zawsze, że większość kontentu jest raczej słaba. Dobre rzeczy są rzadsze, dlatego są dobre. Zresztą nie można powiedzieć, że przed streamingami, nie wiem co, seriale były jakieś lepsze. No były do telewizji lepsze, gorsze seriale. Natomiast na pewno miały dużo mniejszą szansę dotrzeć do widza za granicą, a właściwie można powiedzieć, że miały żadną szansę. A teraz no jest szansa na to, żeby obejrzeli to ludzie z całego świata i to jest niesamowita możliwość. Ja w tym upatruję wyłącznie coś dobrego.
To teraz ostatni wątek, który każdy szanujący się za przeproszeniem dziennikarz musi podjąć, czyli o, drogi panie reżyserze, twoje plany na przyszłość. Wiemy już z informacji prasowych i nie tylko, że twoim kolejnym projektem, nie wiem czy w kontekście premiery rzeczywiście, ale jakby pracujesz na planie serialu Hevelius i tutaj jest taka piękna klamra, bo w superprodukcji jest mowa o Titaniku.
Właśnie, w superprodukcji jest mowa o polskim Titaniku. Wówczas był to oczywiście film Quo Vadis. I czy teraz czujesz się trochę, że zostaniesz właśnie reżyserem polskiego Titanika?
Jak się spędza 100 dni na planie zdjęciowym, to jest się reżyserem czegoś ogromnego, prawda?
Fakt, że to jest olbrzymia produkcja i super. No, jesteśmy po 46 dniach dzisiaj, jak rozmawiamy, więc przed nami jeszcze tylko 60, spoko. ale naprawdę wspaniale jest nam tam na planie i jestem pełen dobrych przeczuć.
Tak, czyli na pytanie, to jak wam idzie, odpowiedziałbyś bardzo dobrze.
46% wykonano, przynajmniej w tej pierwszej fazie oczywiście, bo tych faz będzie ileś tam, szczególnie jeśli mówimy o komputerowo doklejanej wodzie, co tak pięknie w serialu Wielka Woda wyszło, to zakładam, że tym razem poprzeczka ustawiona wysoko będzie przeskoczona, prawda? Bo nie wypada inaczej.
Będziemy się starali.
A my będziemy trzymać kciuki.
Dzięki. Za nami już bardzo trudne zdjęcia plenerowe, wyjazdowe, noce w portach na Bałtyku. Bardzo trudne zdjęcia. Teraz weszliśmy w okres wnętrzowy, bo już się na zewnątrz zrobiło za ładnie dla nas. To jest historia, która się wydarzyła zimą w 1993 roku, więc musieliśmy wszystkie plenery zgrać do marca. No i teraz sobie tkwimy w mieszkaniach, w różnych instytucjach, a przed nami jeszcze duża partia zdjęć na basenie takim filmowym, gdzie będziemy kręcić wszystkie sceny związane z wodą, z bezpośrednim stykiem człowieka z wodą, o tak bym powiedział.
Czy powiedziałbyś, że pod kątem realizacyjnym jest to najbardziej ambitny dotychczasowy twój projekt?
Znaczy on jest na pewno największym i najtrudniejszym projektem, czyli w tym sensie najambitniejszym, jaki mi się przytrafił, choćby ze względu na ilość dni zdjęciowych i na skalę jakby trudności, którą mamy przed sobą wszyscy jako ekipa, każdy z pionów, więc... Tak, można tak powiedzieć.
Ale wiemy też, i to też usłyszałem w jednej z twoich rozmów, że masz jeszcze w planach i taki, nie wiem, czy to jest już plan, czy pomysł, czy zamysł na realizację westernu, a właściwie easternu, który, jak to określiłeś, miał być pewnego rodzaju odpowiedzią na film Prawo i Pięść. Czy coś możesz nam więcej powiedzieć na ten temat? Bo brzmi to bardzo intrygująco, zwłaszcza po tych ostatnich filmowych próbach westernowych polskich, czyli
tak, Magnezja, Kos, to tak. Wszystko się sprawdziło.
To jest tak, to jest historia, która rozgrywa się w trakcie II wojny światowej w Polsce, więc tam nie ma kowbojów i nie ma Indian i nie ma, no wiecie, to nie jest taki western. W tym sensie jest to jakieś odniesienie do Prawa i Pięści, bo że dzieje się to w realiach II wojny światowej, Prawo i Pięść się działo tuż po, ale jeżeli widzieliście Prawo i Pięść, no to jest takie ciekawe połączenie gatunkowe właśnie polskich realiów powojennych, no z pewnym gatunkiem, który niby do tego nie przystaje, a jednak przystaje. No i tu jest troszkę podobnie, aczkolwiek historia tyczy się czegoś innego i bohaterowie są inni, więc to nie nazwałbym tego odpowiedzią na Prawo i Pięść, bo nie ma co tam na co odpowiadać, bo Prawo i Pięść jest wspaniałym filmem i to jest po prostu chyba takie, jest jakiś rodzaj luźnego nawiązania do tego filmu, ale to, o czym on mówi i to, jaką ma puentę, jest zupełnie inne.
I dowiemy się tego dopiero za jakiś czas.
Ale oczywiście niezmiennie będziemy mieli nadzieję, że wyjdzie z tego rzecz na podobnym poziomie co wszystkie poprzednie, bo to jest trochę fajnie być takim twórcą, który nawet jeżeli zbiera gdzieś tam negatywne recenzje, to generalnie wychodzi bardzo na plus. I że nawet jeśli, tak jak sam mówiłeś, nie starasz się koniecznie robić coś, żeby było tylko lepsze, to jednak ta świadomość, że twoje starania są doceniane, musi stanowić jakiegoś rodzaju paliwo dla dalszych działań.
No pewnie, no. Komplementów nigdy za dużo, tak bym powiedział.
To teraz masz okazję na sam koniec, jeżeli oczywiście masz ochotę, na okrętkę trochę zakomplementować swoich kolegów lub koleżanki, czyli krótko mówiąc, czy chciałbyś coś polecić, co ostatnio widziałeś?
Tak, w ciągu tych 40 dni zdjęciowych na pełnym, otwartym morzu, co tam ci się udało obejrzeć?
Tak, czyli krótko mówiąc, jak byłeś w kinie w listopadzie zeszłego roku albo latem, to generalnie, czy widziałeś coś, co uważasz, że nasi słuchacze powinni sprawdzić, bo jest według ciebie wartościowe?
Słuchaj, ostatni raz miałem okazję obejrzeć coś fajnego na festiwalu Camera Image, w sensie byłem tam kilka dni i chodziłem na filmy i widziałem tam filmy, które już są w dystrybucji i uważam, że na pewno warto je zobaczyć. No to jest Strefa Interesów Glazera. Widziałem też tam bardzo, bardzo fajny film, który się nazywa Przesilenie zimowe.
Mieliśmy okazję wspominać, tak, bardzo, bardzo
Aleksandra Payne'a. No to był drugi film, który mi bardzo został po Camera Image w głowie. Te dwa filmy głównie.
A tutaj widzę tak trochę ten jednak zmysł operatorski też przemawia przez ciebie, bo oba też filmy mają to do siebie, że mają taki dość mocno swój styl wizualny, oczywiście zupełnie inny, ale jednak jest to mocny, jeden z mocnych elementów tych filmów.
No pewnie, no w ogóle na ogół dobre filmy no, są dobre dlatego też, że po prostu mają swoją stronę wizualną.
Tak jak powiedziałeś, ale... reżyser musi wiedzieć, gdzie postawić kamerę i jaki obiektyw tak. zamontować.
No wiesz, polecam Kosa, podobał mi się ten film, ale to chyba wszyscy wiedzą, nie? To z festiwalu polskich filmów w Gdyni. Miałem okazję ten film zobaczyć i bardzo mi się podobał, więc trochę tego widziałem.
No pięknie, czyli mamy... Ale...
Jeszcze pierwszy myślę, że powinniśmy zapytać, czy widziałeś nową wersję Wykidajły.
Nie, nie widziałem, a powinienem.
To trochę zależy od tego, przez jak bardzo różowe okulary wspominasz jedynkę, bo my tu jesteśmy w obozie takim, że generalnie nam się podobało, ale Hubert jest wielkim fanem oryginału, a ja ten oryginał obejrzałem na świeżo dosyć niedawno, właśnie żeby po to, żeby przygotować się na Roadhouse. Dużo bardziej CGI, ale ten duch takiej kampowości i tego takiego właśnie samotnika znikąd, który przybywa do małego miasteczka, został zachowany, więc jeżeli w swoim zajętym czasie znajdziesz 2 godziny, to do piwka wieczorem myślę, że śmiało.
No dobra.
Tylko żeby nie było na nas potem.
Tak, tylko jak ci się nie spodoba, to żebyś nie miał nam tego za złe.
Jak mi się nie spodoba, to wyłączę. Na pewno nie będę się męczył do końca.
Czyli jesteś tym typem, który rezygnuje z filmu w trakcie. Nie masz tak, że jak już zacząłem, to muszę obejrzeć do końca.
Nie, no jeżeli coś mi się nie podoba, to absolutnie szkoda mi czasu, żeby to cisnąć do końca. No bo to ten świat trzyma mnie przy czymś albo nie. A to trudno powiedzieć, o co chodzi z tym światem. To jest jakiś rodzaj zapachu, atmosfery.
Zwyczajowo zadajemy naszym gościom jeszcze jedno pytanie, czy mają ulubionego superbohatera. I musimy je zadać, żeby sprawiedliwości naszego podcastu tutaj dokonać. Panie Janie Hołoubku, słynny reżyserze, czy masz ulubionego superbohatera?
Dobre pytanie. No dobra, dobra. Ale możecie wymienić ich wszystkich? To będzie mi łatwiej.
W sensie alfabetycznie, tak od A do Z.
Zazwyczaj się robi tak, że mówi się, z jednej strony jest Batman i Superman, a z drugiej strony jest na przykład Spider-Man i Iron
Man. Tak, z doświadczenia wiemy, że jak ktoś nie wie, co powiedzieć, to powie Batman, bo to jest pierwszy superbohater, jaki zazwyczaj przychodzi do głowy.
Wiem, który... Moim ulubionym superbohaterem jest Jason Bourne.
O, bardzo dobrze pod prąd odpowiedź skonstruowana, no ale tak, patrząc na to, czego dokonał we wszystkich 4, jeśli się nie mylę, w filmach z Mattem Damonem. Mimo trzęsącej się kamery, panie operatorze, czy mam rację, że mimo trzęsącej się kamery dokonał rzeczy niesamowitych.
Świetne filmy były. Świetne filmy gatunkowe, sensacyjne, szpiegowskie, fantastyczne. Także dla mnie Jason Bourne jest super bohaterem.
Akceptujemy tą odpowiedź i jest to bardzo ładne zakończenie bardzo ciekawej rozmowy. Naszym gościem w 236 odcinku podcastu Hammerside był Jan Hołoubek, który teraz suszy się po wizycie na Bałtyku i z utęsknieniem czeka na kolejne dni zdjęciowe na planie serialu Heweliusz, a Roist Millennium i wszystkie 2 poprzednie obecnie na Netflixie.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Wam, panowie.
Dziękujemy, do usłyszenia i
zobaczenia na festiwalu, kiedy zbijemy sobie tak zwaną przysłowiową piątkę, nawet jak nie będziesz wiedział, o kogo chodzi.
Dzięki. Do zobaczenia.
Pozdrawiamy, cześć.
Koniec.